każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady i komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Leśniński, witam fanów czarnego sportu i zapraszam na magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Drużyna Falobazu ma za sobą tylko jeden trening na własnym torze. Z racji pogody i warunków w Zielonej Górze ekipa menadżera Adama Skórnickiego trenowała Wielką Sobotę w Rawiczu. Były starty spod taśmy, jazda w czterech. Cały czas czekamy na decyzję Ekstraligi odnośnie ewentualnego przełożenia pierwszej kolejki bądź też samego piątkowego meczu Zielonogórzan w Tarnowie. Miejscowa Unia jeszcze nie trenowała u siebie, bo nie pozwalała na to pogoda. Długo na tamtejszym torze leżał przecież śnieg. Mówi się, że spotkanie może zostać przesunięte na niedzielę. O tym wszystkim rozmawialiśmy z menadżerem Falobazu, Adamem Skórnickim, którego zapytaliśmy także o jego sytuację zawodniczą, bo przecież nowy menadżer Falobazu ma nadal ważną licencję i teoretycznie może startować w lidze.
Za wami trening w Rawiczu? Jakieś takie wnioski, obserwacje pana?
No, próbowaliśmy w jeden dzień złapać i święta, bo i był dingus, i trochę jazdy za jednym okazją.
Seniorzy, juniorzy, zdaje się, szkółkowicze też, tak? Sobie jeździli?
No, mamy pogodę, jaką mamy. Czasu tyle, ile zostało, więc no każdy rwie się do jazdy, więc pojawiliśmy się tam pełną drużyną.
Wiadomo, jak to z tą pogodą bywa, ale w Rawiczu, tak przynajmniej oglądałem na wideo te wasze jazdy, no to chyba bardzo dobrze ten tor przygotowany, bardzo dobre warunki tam w Rawiczu.
No, staramy się wybierać te tory, które stwarzają możliwie najlepsze warunki o tej porze roku, no bo przygotowanie crossowe jakby za nami, więc staramy się jeździć po tych torach, które do jazdy się nadają.
Proszę powiedzieć, jak sytuacja przy Wrocławskiej na zielonogórskim torze obecnie, jak to wszystko wygląda?
Na razie mokra sprawa. Pada deszczyk, wilgot, no i nie przeskoczymy.
A jest w ogóle jakaś szansa, żeby w tym tygodniu drugi trening rozegrać?
Codziennie mamy taką nadzieję na taką szansę, ale najczęściej albo od razu w godzinach porannych te plany są krzyżowane, albo najdalej z 2 godziny po południu.
Chciałem pana zapytać o to ewentualne, bo to jeszcze cały czas czekamy na decyzję, przełożenie czy też kolejki, czy też waszego meczu w Tarnowie, czy do pana jakieś informacje nieoficjalne docierają? Jak to się może wydarzyć? Coś może pan więcej na ten temat powiedzieć?
Nieoficjalne informacje mnie raczej nie interesują, bo są nieoficjalne. No dzisiaj jest termin dla naszego meczu podania składu, więc myślę, że jak już podamy skład, no to wtedy ewentualnie odwołanie tego naszego spotkania byłoby spowodowane tym, że piątek, no będzie pogoda pokrzyżuje plany, no bo myślę, że jeżeli już wysyłamy składy, to centrala doskonale się orientuje w sytuacji.
Jeżeli chodzi o ten skład, wszystko jest już jasne? Czy ma pan jeszcze jakieś wątpliwości?
Wie pan, skład podaje się na dzień dzisiejszy. Mamy jeszcze parę jakby, czy treningów, czy zawodnicy mają poplanowane mecze, więc no na pewno małe wahania formy, czy dojście do tej formy może się troszeczkę zmienić, więc no to wszystko musimy korygować na bieżąco.
A na temat tego składu cokolwiek może pan zdradzić, jeżeli chodzi o personalia?
Że jest bardzo dobry.
A panie Adamie, jak tak pan patrzy, jak koledzy jeżdżą, to pana jakoś tak nie ciągnie, żeby spróbować, żeby chociaż rekreacyjnie sobie wyjechać, jakieś próbne kółka pokręcić?
Nie, dopóki temperatura jest pokazywana w skali jednocyfrowej, to raczej mnie nie ciągnie.
A właściwie jakie są pana, jeżeli chodzi o takie formalne kwestie zawodnicze? Bo licencję ma pan ważną, natomiast miał pan kontrakt w Rawiczu, on został rozwiązany, czyli formalnie pan przynależności jako zawodnik nie ma w tej chwili.
Nie, jestem wolnym człowiekiem i bardzo się z tego cieszę.
A jeżeli by była jakaś, nie wiem, konieczność, jakaś sytuacja ekstremalna, to w okienku, powiedzmy, tym majowym, tak? Mógłby pan podpisać kontrakt, czy jak to wygląda?
To nie są tanie rzeczy.
Tyle menadżer Falobazu. Na jutro Zielonogórzanie mają zaplanowany sparing w Gnieźnie z zespołem KAR Gwarant Startu. Ekipa z pierwszej stolicy Polski jeździła wczoraj towarzysko z mistrzem kraju Fogołunią Leszno i przegrała 43-47. Znamy awizowane składy na środowy sparing właśnie w Gnieźnie. Jeżeli chodzi o Falubas, pod numerem pierwszym Michael Jebsen-Jensen, 2 Kacper Gomulski, 3 Patryk Dudek, 4 Grzegorz Zęgota, 5 Martin Smoliński, 6 Aleks Zgardziński i z 7 Sebastian Niedźwiedź. Gnieźnianie w następującym zestawieniu: 9 Marcin Nowak, 10 Maksymilian Bogdanowicz, 11 Adrian Gała, 12 Eduard Krczmary, 13 Mirosław Jabłoński, juniorzy to Damian Stalkowski i Norbert Krakowiak. A teraz w magazynie żużlowym Grzegorz Zęgota. Do seniora Falobazu dodzwoniliśmy się dzisiaj, kiedy był w drodze do Ostrowa Wielkopolskiego, bo na tym torze ma trenować dzisiaj 4 zawodników zielonogórskiej drużyny, którzy, o tym powiem, sam popularny Zęgi, który ocenił także m.in. swoje objeżdżenie. Tu tutaj podał konkretne procenty. Okazuje się, że nie jest to jeszcze maksimum tego komfortu objeżdżenia właśnie na motocyklu. Troszeczkę jeszcze mu do tej setki popularnej brakuje. Zęgota mówi nam także o inauguracji, jej ewentualnym przełożeniu oraz ocenia zespół z Tarnowa, także jego dwóch nowych zawodników, których przecież bardzo dobrze zna, bo jeździł z nimi w zeszłym sezonie w Lesznie.
Jak ostatnio rozmawialiśmy po pierwszym treningu na W69, mówiłeś, że jak zjeżdżałeś z toru, to miałeś wrażenie, że 1-0 tor jakby z tobą wygrywa. No i ten wynik, jak się okazuje, pozostał taki, bo drugiego treningu nie udało się na W69 jak do tej pory rozegrać.
No tak, wynik aktualny jeszcze się nie zmienił, ale myślę, że może jeszcze nie jutro, ale w czwartek uda nam się odjechać kolejny trening na Wrocławskiej, no to już ten wynik przynajmniej dojdzie do remisu, a jak nie do przechylenia szali na moją pozycję.
Dzisiaj do Ostrowa się wybierasz ty, czy też koledzy z drużyny Falubazu również z tobą?
Wiem, że ma być Patryk z Piotrem i Gingerem, więc będzie nas w sumie czwórka. No, to pojeździmy już, spotkamy zdecydowanie. Bardziej będziemy się skupiali na ustawieniach motocykli, niżeli na samej jeździe.
Ostatnio jak trenowałeś w Ostrowie, chwaliłeś tamtejsze warunki. Dzisiaj też spodziewasz się, że będzie fajna jazda?
Wczoraj rozmawiałem z Mariuszem Staszewskim i zachwalał, że mają super warunki, więc owszem, może dzisiaj ta pogoda nie jest taka rewelacyjna, ale mimo wszystko myślę, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby ten trening odjechać. Mają być mocno plusowe temperatury, zachmurzenie owszem jakieś jest, ale myślę, że nie grozi.
Wielką sobotę w Rawiczu gościliście, praktycznie całą drużyną sobie jeździliście, jak wrażenia z tych jazd? Tam też chyba dobre warunki torowe.
Tak, warunki były rewelacyjne, jak na pogodę, która była. Bo momentami popadało, ale to był też zupełnie niegroźny i mogliśmy pojeździć, pościgać się również i to no już tak coraz mocniejszym krokiem wchodzimy w ten sezon. Już zaczyna być pewnego rodzaju luz na tym motocyklu, że zaczynamy nie myśleć o tym, jak jechać, tylko gdzie jechać, w sensie takim już w pełni myślę, że większość z nas panuje nad motocyklami na tyle, że już jesteśmy bliżej niż dalej, żeby ten sezon już na dobre rozpoczął.
Jakbym cię zapytał, jakbyś procentowo miał powiedzieć ocenić swoje objeżdżenie, to i na ile procent byś to ocenił, powiedzmy w skali od 0 do 100?
Myślę, że gdzieś tam na ten moment jestem gotowy biec za 80%. Jeszcze jest co robić, owszem, 100% nie powiem, że już udało się uzyskać, jestem w rewelacyjnej formie i wszystko jest zapięte na ostatni guzik, ale mamy cały tydzień tak naprawdę, żeby do tej stówy dobrnąć i co, i mamy nadzieję po prostu, że już zupełnie nic nie stanie na przeszkodzie, pogoda już będzie dobra, a taka ma właśnie być w tym tygodniu, to ten deficyt, który na ten dzisiejszy dzień wynika, no uda się zniwelować.
A powiedz tak, żeby tą setkę, te 100% pewności, takiego komfortu, że już wsiadasz na motor w pierwszej kolejce, czujesz się pewny, to ile takich treningów, ile sparingów osobiście ty, jeżeli chodzi o...
Każdy tak naprawdę indywidualnie czuje to wszystko w ten sposób, żeby wie, kiedy jest już okej, kiedy motocykle, na których jedzie, równie spisują się dobrze, więc ciężko mi się wypowiedzieć na kogoś, ale tak mówię, ja jeszcze wszystkich silników, którymi dysponuję, nie przejechałem jeszcze. Mam nadzieję, że w tym tygodniu właśnie uda mi się przebrać, wybrać to, co jest w zasadzie na pośród tych wszystkich, które mam najlepsze i jak już do takiego momentu dojdę, no to będę mógł powiedzieć, że już jestem gotowy.
Dzisiaj ma zapaść decyzja odnośnie meczu w Tarnowie. Mówi się, że może być na niedzielę przełożone to spotkanie. Mówi się, że w tym tygodniu możecie w ogóle w Tarnowie nie pojechać.
Uważam, że każdy dzień jest na wagę złota, jak na ten mecz piątkowy i inaugurujący ligę został przesunięty na niedzielę, to byłby z pożytkiem dla nas, bo mamy kolejne dwa dni, które możemy wykorzystać na trening, na sparring, bądź na cokolwiek.
Jeżeli chodzi o zespół z Tarnowa, to może już tak bliżej tej inauguracji ciebie zapytam, co sądzisz o tej drużynie?
Uważam, że to jest troszeczkę niedoceniony zespół, zarówno jak i my przez ekspertów i jako te zespoły, które przez wielu gdzieś tam są traktowane w ten sposób, że sobie gdzieś tam nie poradzą i będą dawcami punktów, no to niektórzy mogą się pomylić, myślę, i Tarnów również jest taki zespołem. My jedziemy po zwycięstwo, no bo jak mogło być inaczej? Ciężko przewidzieć tak naprawdę, kto w jakim formie jest, nie odjeżdżając jeszcze żadnego spotkania ligowego, więc myślę, że jak ta inauguracja się zacznie, no to wtedy będzie łatwiej pozycjonować może siłę niektórych zespołów.
Mówi się, że ten tor ich domowy jest takim mocnym atutem Tarnowian. Z twojego doświadczenia wynika, że faktycznie tak jest?
Tarnowski tor często bywał niespodzianką. Teraz ciężko mi się odnieść, no bo tak naprawdę nie wiem, co Tarnowianie zrobili, czy dosypali jakiegoś nowego materiału, czy też nie, więc ciężko mi się w tym momencie, że tak powiem, odnieść do tego. No ale no inauguracja przed nami, więc pojedziemy, zobaczymy. Po odjechaniu kilku okrążeń będzie wiadomo, czy to jest tor, który był wcześniej, czy to jest zupełnie inny tor. Geometria, podejrzewam, że się nie zmieniła, została taka sama. Jeżeli już, no to mogło się trochę nawierzchnia zmienić. I co? I tak naprawdę no ciężko przewidzieć, bo nie da się jakby szykować na coś, co nie wiemy, co tak naprawdę sami gospodarze nie do końca chyba wiedzą, co tam zostaną, więc z tego, co wiem, jeszcze też nie wyjechali na ten tor, więc tym bardziej ciężko nam już przypuszczać, co tam będzie.
To jeszcze chciałem ciebie o dwóch zawodników tarnowskich zapytać, których znasz dobrze, bo w zeszłym roku z nimi startowałeś w zespole z Leszna, czyli dwóch Duńczyków, Niki Pedersen, Peter Kindermann. Oni mogą być mocnymi punktami popularnych jaskółek w sezonie 2018, twoim zdaniem?
No oczywiście, że tak. To, że Niki odniósł w zeszłym roku kontuzję i miał ten sezon nieco gorszy, to nie oznacza, że to powtórzy. To jest zawodnik z wieloma tytułami i trzeba respekt zawsze, jeśli chodzi o samą jazdę taką i osiągnięcia do niego mieć. I jest nieprzewidywalny, nieobliczalny tak naprawdę. Na pewno nie zapomniał, jak się jeździ. Może już najlepsze lata ma owszem za sobą, ale jeszcze myślę, że dużo jest w stanie dobrego zrobić dla swojego zespołu. A co do Petera Kildemanda, no to jest zawodnik, który potrafi naprawdę jechać i jeżeli poukłada wszystko ze sprzętem i z głową i to wszystko się, że tak powiem, zgra, no to również myślę, że wróci do najlepszej formy.
To był Grzegorz Zęgota, a teraz w magazynie Żużlowy Ekspert nasz były dziennikarz Michał Korościel, dziś związany z Radiem Z oraz telewizją Eleven i Eurosportem, ocenia siłę Falubazu, także Stali Gorzów oraz pozostałych drużyn Ekstraligi. Korościel ma także pewne obawy co do nowych zawodników Falubazu, Kacpra Gomulskiego i Michaela Jebsena-Jensena. Jakie? O tym w tym materiale. Posłuchajmy.
A pogoda nam trochę przeszkadza. Żużlowcy tacy nieobjeżdżeni przed sezonem. Jak ty to widzisz ogólnie, to co się dzieje w naszej Ekstralidze? Bo Ekstralidze chciałem głównie z tobą porozmawiać.
Wiesz co, mi się wydaje, że nie jest tak źle, jak wszyscy krzyczą. Bywało już znacznie gorzej przed startem sezonu. Rzeczywiście tego objeżdżenia mogłoby być trochę więcej niż jest, ale jeżeli chodzi o Falubas, to widziałem, że oni jeździli już w kilku miejscach, między innymi w Toruniu na Speedway Best Pers. Jeździł Dudek z Protasiewiczem, Zęgota też pojeździł, byli w Rawiczu, byli w Gnieźnie, widziałem, że Patryk Dudek był w Gdańsku, także pamiętam sezony, w których tego objeżdżenia przed startem ligi było mniej niż teraz. No fakt, że na swoim torze Falubas bardzo nie potrenował, no ale pierwszy mecz ma na wyjeździe, a prognozy pogody na weekend są obiecujące, także myślę, że się odbędzie bez większych problemów.
No właśnie, rozmawiamy jeszcze przed tym, jak decyzja ligi całej zapadła odnośnie przełożenia ewentualnego pierwszej kolejki, czyli według ciebie powinni jechać?
Nie chcę uchodzić za znawcę od torów i od tego, jak tory się zachowują po zimie, ale jak patrzy się na prognozy pogody, to myślę sobie, że gdyby to było z 10 lat wcześniej, to nigdy się nie zastanawiał, czy powinni jechać, czy nie powinni, tylko jechaliby normalnie.
Słyszałem taką opinię, że u nas to może jak w Szwecji powinni zrobić, że od maja jeździ, skoro taki klimat mamy.
No nie, ale u nas jest taka miłość do tego żużla, a ten czas, kiedy można tę miłość wyznawać czynnie, tak ograniczony do pół roku, gdybyśmy jeszcze bardziej go skrócili, zrobili od maja do września, to by się okazało, że kibice żużlowi będą musieli sobie znaleźć inny obiekt pożądania, no bo przez 4 miesiące nie jest się w stanie człowiek wyżywić taką miłością mało owocną, powiedziałbym, czy trwającą tak krótko.
To może zostawmy sprawy torowe i o personaliach porozmawiajmy, jeżeli chodzi o zmiany kadrowe w Falubazie, zmiany trenerskie, jak ty to wszystko widzisz, tą całą sytuację?
No Adam Skornicki na pewno jest gwarantem dużego luzu w Falubazie, ale ja myślę, że za Marka Cieślaka problemem nie był brak luzu, także nie wiem, czy ta zmiana na funkcji trenera w ogóle będzie miała jakikolwiek wpływ. Na pewno odejście Doyla i Hampela, pozyskanie w zamian za nich Zęgotę, Gomulskiego i Jebsena Jensena, to nie można rozpatrywać w kategoriach wzmocnienia, tylko raczej w kategoriach osłabienia. Co do Zęgoty, to jestem przekonany, że to jest dobry ruch, to jest chłopak stąd, potrafiący jeździć, i może nie jest jakimś wielkim fajterem, ale dobrym startowcem, dobrze przygotowanym i możemy być na niego spokojni. O tyle trochę się boję i o Gomulskiego, i o Jebsena Jensena, bo to są goście, którzy co chwilę zmieniają kluby. Jebsen Jensen chyba już 6 czy 7 razy zmienił klub, a wziąwszy pod uwagę, że ma 20 parę lat, to strasznie często zmienia i jakoś nie jestem nigdy entuzjastą zatrudniania takich zawodników, a Kacper Gomulski też już trochę zmieniał, przecież zaczynał w Gnieźnie, później był w Tarnowie, później był w Toruniu, później był w Gdańsku, teraz jest w Zielonej Górze, a ma 20 parę lat ledwie. To może tutaj zakotwiczą i będą tutaj trochę dłużej, ale no, oni się trochę boją, chociaż ten start sezonu w wykonaniu Jepsena Jensena to taki niezły, jak się patrzy na te dotychczasowe jazdy i to jest na pewno zawodnik z dużym potencjałem, ale nie można w ciemno wpisywać jakichkolwiek punktów zarówno przy Gomulskim, jak i przy Jepsenie Jensenie, a co do Zęgoty, to ja jestem jak najbardziej za i uważam, że to jest dobry ruch.
Formacja juniorska Falubazu, jak ty to widzisz, Aleks Gardziński, Sebastian Niedźwiedź, no oni już młodzi i tacy nie są, jeżeli chodzi o wiek młodzieżowca, obaj po 21 lat, ostatni ich sezon, ostatni też mówią dzwonek, jeżeli chodzi o tych zawodników i karierę juniorską.
No tutaj nie ma armat, ja się pewnie trochę narażę, ale moim zdaniem Aleks Gardziński nie jest specjalnie utalentowany i to oczywiście paru żużlowców niespecjalnie utalentowanych zrobiło całkiem niezłe kariery, ale też nie jest chyba jakimś wielkim tytanem pracy. Jeżeli to się skumuluje, no to mamy taki efekt, jaki mamy. Do tego Aleksa ciągle się czegoś wymaga, on ciągle nie robi postępów. Jak sobie przypomnę jego wszystkie dobre biegi, które widziałem, to był bieg w Gorzowie, gdzie wygrał 5-1 z Patrykiem Dudkiem i chyba z Przemkiem Pawlickim i jeden bieg w Toruniu rok temu albo dwa lata temu, gdzie wygrał bieg juniorski i pewnie parę innych jeszcze było niech tego skrzywdzić, ale ja pamiętam te dwa i to nie też pamiętam dlatego, że one były jakieś porywające, tylko po prostu, że były zwycięstwa. Jak on ma 21 lat, jest juniorem ekstraligowym, no to powinienem takich występów pamiętać trochę więcej. Co do Niedźwiedzia, to wydaje mi się, że jest ciut bardziej utalentowany, ale też miał tą kontuzję, trochę go to wyhamowało, no i też wielkiego szału nie robi. Myślę że to właśnie może być największy problem Falubazu, a nawet nie to, że odszedł do Ile z Kampelem, że bardziej juniorzy będą większym problemem.
O co twoim zdaniem Falubas może powalczyć? Bo zdania ekspertów są podzielone. Niektórzy mówią, że Falubas może być czarnym koniem tej ligi w sezonie 2018, no a jeszcze inni mówią, że będzie walczył o utrzymanie. A twoim zdaniem?
A moim zdaniem będzie coś pomiędzy, że może się... Nie zdziwiłbym się, gdyby awansował do fazy play-off, ale to jest taka drużyna na piąte, czwarte miejsce moim zdaniem w tym sezonie, no, tak po prostu. No bo oczywiście, jakby tam nagle Jepsen Jensen miał sezon życia, Dudek zrobił to w tamtym roku, Protasiewicz na swoim poziomie, Zęgota by dołączył. No ale to trudno teraz wyrokować, ale mówiąc tak patrząc na papier czysto, to jest takie czwarte, piąte miejsce i ani awans do play-offów, ani wypadnięcie tuż poniżej tych play-offów nie będzie dla mnie jakąś wielką niespodzianką, ani w jedną, ani w drugą stronę.
A jak spoglądasz na pozostałe zespoły, to kto twoim zdaniem będzie mocny, kto będzie aspirował do tytułu, a no komu pozostaje taka no naprawdę zacięta walka o utrzymanie?
Mi się wydaje, że Leszno i Wrocław znowu są bardzo mocne. Zresztą od lat potwierdza się ta reguła, że wygrywa ta drużyna, która ma najlepszych juniorów, a znowu najlepszych juniorów ma Leszno i Wrocław. Kiedyś się przyglądałem temu bardziej uważnie. Ostatnią drużyną, która zdobyła Mistrzostwo Polski bez świetnych juniorów, było Leszno w 2010 roku, kiedy tam był juniorem Sławek Musielak, czyli gorszy z Musielaków, i Pawlicz, który wtedy też nie był, wtedy jeszcze juniorzy mogli być zagraniczni. I to była ostatnia drużyna, która wygrała ligę nie mając wybitnych juniorów, a później już wygrywały za każdym razem kluby, które miały bardzo dobrych juniorów i myślę, że ta tendencja zostanie utrzymana. Chociaż teraz trochę się to zmienia, bo nawet jak nie masz dobrego juniora, to możesz rotować tym zawodnikiem, który będzie startował pod ósemką, no ale tutaj też trzeba takiego zawodnika pod ósemką dobrego mieć. Ale wydaje mi się, że Leszno albo Wrocław. Ten Toruń wzmocniony, tak, to nie bardzo wierzę, bo i Doyle, i Wersen jeździli już w Toruniu, co prawda byli na innym etapie swojej kariery niż są teraz, ale tam szału nie było i ze strony jednego, i ze strony drugiego, także Toruń, mimo że wzmocniony i Jackiem Franczakiem i tymi wszystkimi gwiazdami, to w nich za bardzo nie. Wydaje mi się, że po prostu Wrocław i Leszno są najsilniejsze.
A jeżeli chodzi o utrzymanie?
No to myślę, że Grudziądz z Tarnowem, bo Grudziądz się co prawda wzmocnił tym Przemkiem Pawlickim, ale jakoś średnio wierzę w tę drużynę, bo tam też z juniorami jest kiepsko. No a Tarnów to wiadomo. Tarnów zależy, jak bardzo będzie potrafił wykorzystać atut swojego toru. Jeżeli będzie potrafił to robić, jakim trafił przecież 4 lata temu, że tam wszyscy przyjeżdżali, dostawali łomot. Jeżeli tam trener Baran będzie potrafił z trenerem Kierniakiem zrobić takie czary na tym torze, że znowu będzie wielkim atutem, no to u siebie powygrywają i się utrzymają. Jak nie będą potrafili zrobić z tego toru takiego super atutu, no to będą mieli kłopot.
Jeszcze na koniec chciałem ciebie zapytać o rywala z Zamiedzy, czyli Stal Gorzów. Jak ty oceniasz ich skład? No i o co Taleczka może powalczyć w sezonie 2018?
Teoretycznie jest ciut mocniejsza niż Falubas i pewnie do play-offu wejdzie, ale też nie jest to jakaś petarda, bo tamci juniorzy się rozkręcają i są, powiedziałbym, półkę wyżej niż Falubes, ale to nie jest cały czas, nie ma tam takiej armaty, jaką był z Mars League, dzięki której to armacie zdobyli te dwa tytuły swoje w ostatnich latach. W związku z tym, że nie ma takiego kogoś na pozycji juniorskiej czy na pozycji rezerwowego, no to ciężko im będzie powtórzyć sukces 2016 i 2014 roku, ale myślę, że do play-offu Stargorzów dojedzie.
Tyle Michał Korościel, Radio Z, Telewizja Eleven i Eurosport, dawniej dziennikarz Radia Zielona Góra. Na koniec dzisiejszego magazynu jeszcze bardzo smutna informacja. Zmarł Stanisław Dowhan, były wieloletni działacz Falubazu Zielona Góra, były wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZKŻT SA, a prywatnie ojciec Roberta Dowhana, byłego prezesa Falubazu. To wszystko w tym magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Kolejny za tydzień o stałej porze. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
Każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.